Za 29 minut będzie 9. Witamy Państwa w rozmowach pod krawatem. Przemysław Szymańczyk, a moim gościem, moim Państwa gościem jest Przemysław Słowik, Nowoczesna, sekretarz tej partii w Szczecinie. Witam Pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
Panie Przemysławie, proszę mi powiedzieć, czy otrzymał Pan zgodę przewodniczącego Lubczyka na dzisiejszy wywiad?
Zgodę, wie pan co, nie mamy tutaj wymogów, że musimy mieć zgodę. Kogoś jestem reprezentantem Nowoczesnej w Szczecinie i jak zresztą
wielokrotnie... Wie pan, dlaczego pytam?
Pana, tak? Nie wiem.
No właśnie, bo do mojej skrzynki mailowej zupełnie przypadkowo, rzecz jasna, wpadła taka wiadomość, która zawierała zarządzenie przewodniczącego partii w regionie dotyczące zasad kontaktu z mediami członków Nowoczesnej. Pan zaprzecza, że takie zarządzenie zostało wydane?
Nie zaprzeczam. Oczywiście nie zaprzeczam.
Ono się sprowadza do jakby opisu zasad, na jakich mogą członkowie Nowoczesnej występować w mediach.
To temu akurat już zaprzeczę, bo tam nie było nic na temat zasad. Mówimy przede wszystkim o sprawie bardzo już, myślę, że starej w politycznym...
Ale te zasady, bo chciałem jedną rzecz tylko powiedzieć. Zasady sprowadzają się do tego, że aby wystąpić i coś powiedzieć publicznie, to trzeba mieć zgodę przewodniczącego.
Nie. To temu zaprzeczam. To dotyczyło tylko jednej konkretnej sytuacji. Dotyczyło początku roku. No to poprzednie wizyty pana Tomka Szybowskiego i tylko tego.
Aha. Czyli co, pan Tomasz Szybowski nie może przychodzić już do Radia Szczecin, czy jak?
Nie, tam nie było takiego zakazu. Nie, chodzi o tylko sprawy wewnętrzne partyjne, myślę, że nie musimy nic więcej dodawać.
No ale takie pismo powstało, to pan przyznaje.
Powstało, ale to było 3 miesiące temu, dotyczyło jednej sytuacji. Jak dobrze pan wie, jestem częstym gościem w Radiu Szczecin, chociażby w kawiarence politycznej.
Brawo.
Jestem tu dzisiaj u pana, byłem też wcześniej, także nie ma tutaj żadnego
problemu. Nie ma problemu, dobrze. Dobrze, ale co, jeszcze wracając do tej sprawy, jak pan powiedział, starej, wewnętrznej, partyjnej sprzed 3 miesięcy, nie ma zbyt wielu chętnych do tego, aby prezentować opinie, komentarze Nowoczesnej w mediach? Czy
nie,
raczej dlaczego? Jest ich zbyt dużo?
Nie, myślę, że tutaj jest całkiem stosowny balans. Zresztą jak spojrzymy też na nasze wystąpienia naszych przedstawicieli tutaj w Szczecinie, mamy Ewę Milczarek, która jest częstym gościem, Artura Pomianowskiego, wcześniej Remigiusz Bęben. Także myślę, że tutaj jesteśmy naprawdę reprezentowani przez dobrą, silną grupę osób znających się na swoich specjalizacjach.
Dobrze. Jest też silna grupa, jeśli posłużę się pańskim językiem, kandydatów na urząd prezydenta, wyłonionych, nie wiem czy w prawyborach, ale w wyniku jakichś negocjacji pomiędzy Platformą Obywatelską a Nowoczesną. Pierwszy jako kandydat na prezydenta miasta ujawnił się i przedstawił i został przedstawiony przez partię Sławomir Nitras. Potem Dawid Krystek z Sojuszu Lewicy Demokratycznym. Przy ewentualnym zwycięstwie Nitrasa ma być pan jego zastępcą. Jak wiadomo, zastępca prezydenta nie pochodzi z bezpośrednich wyborów. To jest najwyższy urzędnik. Ale jak widzę, pana interesuje inne stanowisko wybieralne, czyli fotel radnego Rady Miasta. Podda się pan weryfikacji wyborców i wystartuje pan z list?
Tak, ja nigdy myślę, że tego nie ukrywałem, że wystartuję do wyborów do Rady Miasta. Ale jest to też jakby część, myślę, tego, do czego dążymy jako Nowoczesna. Chcę mieć swoją reprezentację w Radzie Miasta. To, że wystartuję, nie znaczy też, że będę radnym miejskim, tak? Jak mówiłem tutaj o naszej koalicji i o tym, o czym pan mówił, że w przypadku wygranej Sławomira Nitrasa zostałem pierwszym zastępcą. Ale to też nie blokuje możliwości do startu do Rady Miasta.
To będzie wspólna lista z Platformą Obywatelską?
Tak, zakładamy, tak nasze porozumienie zakłada, że będzie to wspólna
lista. Ale z szyldem partyjnym Nowoczesna?
Z szyldem partyjnym obu partii.
Bo tak, nim to nastąpi, nim poda się pan weryfikacji wyborczej, trzeba stoczyć bój o miejsce na liście. No czasem bezpardonowy, czasem z użyciem chwytów niedozwolonych. Niektórzy w ogóle sarkastycznie mówią o tym, że to są o wiele poważniejsze wybory niż te, które potem następują przy pomocy wrzucania swojego głosu do urny. Czy potwierdza pan zatem, że taka bitwa o jedynkę dla pana się już toczy? No i bitwa z Pawłem Bartnikiem.
Nie potwierdzam, ponieważ takie rozmowy się nie toczą. Nasze porozumienie mówi o tym, jaki jest ewentualny udział na konkretnych miejscach, ale nie ma wskazania tego, w jakich okręgach, jacy ludzie. To jesteśmy, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. To jest za wcześnie przede wszystkim. I będziemy mówić o nazwiskach, o tym, co te nazwiska reprezentują, a nie po prostu o jakichś personalnych ambicjach w tym wypadku.
No to nie są personalne ambicje, tylko no, takie informacje pojawiły się nie tylko w radiu, oczywiście Szczecin. Generalnie, tak, jak się rozmawia z lokalnymi politykami, no to wiadomo, że różne opinie, odgłosy do nas dochodzą.
Ale się nie też ma pan doświadczenie tego, że to są...
Słuchujemy.
Tak, to są te opinie, które się pojawiają, ale niekoniecznie są one obserwowaniem faktycznego
czyli
stanu.
Nie ma jeszcze negocjacji, nie ma jeszcze rozmów dotyczących, kto będzie na listach Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej do Rady Miasta na poszczególnych miejscach.
Zgadza się, jeszcze nie jesteśmy na tym etapie.
A rozmowy czego dotyczą? Bo rozumiem, że rozmawiacie panowie.
Rozmawiamy o Szczecinie, o wspólnych planach dla Szczecina, tym, jak uważamy, że miasto powinno wyglądać. Mm-hmm. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak ma wyglądać samo porozumienie.
Mm-hmm. Czy osiągnięto w tych sprawach konsensus?
Co do porozumienia, tak. To były długie, długie rozmowy, ale myślę, że zakończyły się sukcesem zarówno dla nas, jak i dla Platformy Obywatelskiej. To dobra koalicja, dobre porozumienie. A drugie takie w Polsce, zaraz po Warszawie. I patrzę z nadzieją w przyszłość.
No tak, ale tak różowo chyba już w pozostałych miastach, miejscowościach i miasteczkach zachodniopomorskiego nie jest, bo 20 marca na konferencji prasowej politycy Nowoczesnej mówili o tym, że nie wszędzie udało się osiągnąć porozumienia, właściwie tylko w Szczecinie udało się osiągnąć porozumienie, a są takie miejscowości na zachodnim Pomorzu, gdzie będą kandydaci obu partii startowali w wyborach na burmistrza czy wójta. Na przykład w Szczecinku szef partii Lubczyk ma wystartować, tam wiadomo również, że Platforma wystawi swego kandydata. Dlaczego zatem nie udało się porozumieć gdzie indziej?
Porozumienie przede wszystkim, o którym mówimy, dotyczy Szczecina, tak jak mówię, drugie miasto po Warszawie. Mamy porozumienie ogólnokrajowe, które mówi o porozumieniu na poziomie sejmików. Co do pozostałych miejscowości, to wszystko zależy od tego, jak tutaj struktury danych obu partii w danym obszarze są w stanie się dogadać, czy też jakich mają kandydatów. No nie ma na to wpływu tutaj. Ja odpowiadam za Szczecin i za Szczecin.
Ale nie wydaje się panu, co najmniej, ja użyję tylko delikatnego sformułowania, dziwne, że w niektórych miastach Platforma Obywatelska i Nowoczesna pójdą razem, bo w niektórych na razie mamy pewność co do dwóch, a w dużej części mniejszych miejscowości w poszczególnych regionach będą ze sobą rywalizować. To uważa pan za normalne, za...
Ciężko mi oceniać ogólnie, nie znając konkretnych przykładów. Uważam, że to też powinno być rozważna decyzja tego, kto ma większe szanse, bo mimo wszystko powinniśmy pójść zjednoczeni, ale też nie za wszelką cenę. Nie za wszelką cenę tam, gdzie czujemy się mocni, mamy wiarę w to, że możemy wygrać, powinniśmy, jeśli nie ma tego kompromisu, powinniśmy jak najbardziej stawiać do tych wyborów, tym bardziej, że Polska samorządowa, wybory samorządowe rządzą się trochę innymi prawami i tam naprawdę liczy się ta praca u podstaw.
Mm-hmm. Skoro zgłasza pan swój akces do samorządu, bo nastąpiło to już choćby podczas tej rozmowy, ale zdecydowanie też wcześniej, to wypada pana zapytać o kwestie związane z tym samorządem. Mam na myśli Szczecin. Czarne chmury zbierają się nad spalarnią odpadów. Przypomina pan sobie, że z rozruchem spalarni był już poważny problem, ten rozruch się opóźniał. Potem był kolejny kłopot z certyfikacją produkcji energii.
Zgadza się.
Następnie zostaliśmy poinformowani, że awaria goni awarię. Teraz okazuje się, że spalarnia tak, już ma poważną awarię, nie drobiazg, tylko działa na pół gwizdka, 50% swoich mocy. No i najgorsza z możliwych informacji, sąd pierwszej instancji uznał, że Mostostalowi, czyli firmie, która zeszła z placu budowy, jeśli dobrze pamiętam, przed 2016 roku, chyba wiosną, należy się zwrot ponad 30 milionów złotych. Wprawdzie nie jest to wyrok prawomocny, to też trzeba podkreślić, no ale to pokazuje jakąś taką niemoc chyba.
Ja pamiętam, że to jest jeden z wielu.
Tak, i zdaje się, że Mostostal zapowiada kolejną batalię o 100 milionów.
Zgadza się.
No i co pan uważa w tej sprawie? Kto ponosi za to odpowiedzialność? Kto jest winny?
Wie pan co, zawsze odpowiedzialność ponosi osoba, która to nadzoruje, która jest odpowiedzialna za to. Jakby temat spalarni jest tematem nowym. My mówimy o tym już od 2 lat, a przede wszystkim o samym pomyśle na budowę spalarni, że jest to ogromny koszt, który ponosimy z budżetu miasta, pomijając dotację unijną na ponad 240 milionów. to jest to tylko mniejsza część z inwestycji na ponad 700 milionów, która jest finansowana z budżetu miasta, a mogłaby, jak chociażby na wzór Poznania, być finansowana z pieniędzy prywatnych, w partnerstwie publiczno-prywatnym. Poznań zrobił bardzo podobną, trochę większą spalarnię. Zaczął ją w 2014 roku. My zaczęliśmy naszą w 2013 budować. Poznań skończył w 2016. My oddaliśmy ją na początku tego roku. I jak widać, nie oddaliśmy w pełni sprawnej. Myślę, że ta najgorsza wiadomość to będzie ta, kiedy dowiemy się, że zabrano nam dofinansowanie, czyli ponad 240 milionów i myślę, że to nie powinno nastąpić.
Do tego pan uważa, że to istnieje realne zagrożenie takiego rozwoju wypadków?
Mam nadzieję, że nie, że w momencie, kiedy już faktycznie udało się uruchomić spalarnię, pomimo tego, że mamy błędy, że ona nie funkcjonuje, to została jednak uruchomiona i mam nadzieję, że to się nie stanie. Gdyby tak się stało, myślę, że to jest już naprawdę gwóźdź do trumny prezydenta Krzyszka, bo nie jest to jedyna inwestycja w przeciągu ostatnich lat, która została, mówiąc brzydko, spartolona. Inwestycja, która została niedopilnowana, jest opóźniona ponad 2 lata. Dopłaciliśmy do niej kilkadziesiąt milionów. Teraz, jak wygląda, będziemy dopłacać kolejne, bo trzeba będzie oddać Mostu Stalowi ponad 30 milionów, jeśli wyrok się uprawomocni. Kolejne 100 już czeka. Wyjdzie na to, że będzie nas kosztować prawie 1 mld zł spalarnia odpadów, która nie działa.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy pan podziela opinię i Platformy Obywatelskiej chyba w tej sprawie i Prawa i Sprawiedliwości, no, że to prezydent ponosi w takich wypadkach odpowiedzialność za całość funkcjonowania miasta, między innymi za tego rodzaju zadania inwestorskie, a nie tam poszczególne spółki, czy delegowani do tych spółek pracownicy magistratu?
Znaczy, najłatwiej jest rzucić odpowiedzialność na osoby niższego rzędu, a nie zapominajmy, że to prezydent dobiera sobie współpracowników, to oni decydują o tym, z kim pracują. Też prosty przykład tego, że jednak jest tu gdzieś akceptacja prezydenta tego typu działania, nie ma wyciągania konsekwencji. A przykład prezesa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, odpowiedzialnego za opóźnioną o 2 lata budowę, otrzymał przecież premię 44 tysiące za 2016 rok bodajże. Mhm. To już był okres, kiedy spalarnia była opóźniona o kilka miesięcy. Prezydent przyznaje premię, mówiąc, że wszystko jest w porządku, że to jest ciężka praca danej osoby. To pokazuje, że jest niestety akceptacja na tego przyzwolenia na tego typu fuszerkę.
Sądzi pan, że polityczna odpowiedzialność między innymi podczas wyborów samorządowych poniesie za te błędy? No niewątpliwie ktoś te błędy popełnił, ale czy konsekwencje tych błędów spadną na Krzyszka?
Prezydent ma to szczęście, że wszelkie tego typu afery jakimś cudem na chwilę się na niego przyklejają i za chwilę znikają. Bo jak spojrzymy na ilość tych inwestycji, które w ostatnich latach zostały zaniedbane, źle przeprowadzone, to jest ogrom. Pamiętam raport NIK-u za lata zaledwie 2012-2015 i on już wtedy mówił o nieprawidłowościach, które kosztowały nas 55 milionów. Już wtedy, kiedy nie było jeszcze kwestii spalarni, Wyspy Grodzkiej.
Skoro rozmawiamy o inwestycjach, wypada zapytać o stadion. Jego początek budowy zapowiadany wielokrotnie no już nie będę tego wszystkiego przypominał, no ale stadion, budowa stadionu
12
też,
lat budowa
tak,
stadionu.
Tak, się opóźnia. Najprawdopodobniej w lipcu będzie miasto szukało wykonawcę w formule projektu i wybuduj. Minister Bańka wcześniej, będąc w Szczecinie, obiecał 30 milionów złotych na centrum sportowe, które ma powstać w ramach budowanego
tak,
w Szczecinie.
Tak, rozmawialiśmy o tym
tak,
przy ostatnim.
Tak jest, spotkaniu. Ale teraz prezydent Krzyszek zwrócił się do ministerstwa kolejną dotację na poziomie 80 milionów złotych. Czy pan uważa, że to jest jakaś kolejna gra, jakieś kolejne alibi, które ma zamiar sobie stworzyć prezydent Krzyszek? Czy rzeczywiście realna prośba o pomoc, o pieniądze, które są tej inwestycji tak mocno potrzebne? Przypomnę, aktualna kwota, żebyśmy to powiedzieli słuchaczom, chyba 250 milionów, no przynajmniej taka...
To tak, a w kuluarowych rozmowach pojawia się nawet 300. Zgadza się. Powiem panu tak, patrzę na tę sytuację o to dofinansowanie z dwóch stron, z argumentów dwóch stron. Faktycznie może być tak, że jest to tutaj po prostu polityczna przepychanka pomiędzy PiS-em i prezydentem Krzyszkiem. Prezydentem Krzyszkiem, który za wszelką cenę chyba nie chce być kandydatem PiS-u na prezydenta, chociaż jak wiemy, PiS chciałby prezydenta Krzyszka jako swojego kandydata. Więc to mamy te polityczne przepychanki. Dobrze, że mamy te 30 milionów. Bardzo dobrze, gdybyśmy dostali więcej. Jeśli nie ma takiej możliwości, A to rozumiem. My też jakby od początku mówiliśmy o tym, że stadion powinien być dofinansowany z budżetu centralnego. Nawet poseł Misiło interpelował w pierwszych miesiącach swojej pracy o to dofinansowanie. Ale przeraża przede wszystkim, tak jak mówił pan o tej kwocie, przeraża kwota tej inwestycji. I te 300 milionów, o których mówi się w kuluarach, to nie jest, myślę, wyssane z palca. Jak
znaczy 250 milionów na pewno, to nie ulega
tak,
wątpliwości.
Ale spójrzmy na historię tej inwestycji. W 2015, w 2014 roku stadion miał kosztować 43 miliony. W 2015 miał kosztować 120
milionów. Modernizacja stadionu, modernizacja.
Tak.
Teraz już mówi się praktycznie o budowie nowego obiektu.
W 2017 220, mamy początek 2018 roku i wiemy, że to jest 250 milionów. Więc w tym tempie, zanim prezydent Krzystek w kampanii wyborczej wbije łopatę w budowę stadionu, obawiam się, że to może być...
Czyli co pan ten postulat o dofinansowaniu na poziomie 80 milionów traktuje jako pewną grę, tak? Którą uprawia
traktuje
Krzysztof
to jako przepychanko
z Prawem i Sprawiedliwością, tak?
Zgadza się.
Jeszcze mamy trochę czasu. Chciałbym pana też zapytać, może nie o wszystkie wpisy na Twitterze pańskim.
Czasem o samorządzie.
Nie chce mi się czasem wierzyć, że politycy tak trochę bezrefleksyjnie różne rzeczy piszą, no ale to mniejsza o to teraz. Będziemy mieli okazję o tym jeszcze nieraz porozmawiać. Natomiast teraz kwestia bulwarów. Pan bardzo intensywnie włączył się w dyskusję dotyczącą tego, czy będzie można pić alkohol. Mówiąc wprost, czy będzie można pić wódkę. Powiedzmy, nazywajmy sprawy po imieniu. Wódkę, wino i piwo bez ograniczeń na bulwarach. Bezpartyjni prezydenta Krzystka chcą, aby taki projekt uchwały był rozpatrywany podczas sesji Rady Miasta. Pan temu pomysłowi, jak rozumiem, przyklaskuje w tym znaczeniu, że chce pan, aby takie zezwolenie zostało wydane. Dlaczego?
To powiem tak, nie lubię sytuacji skrajnych, więc nie chciałbym też do tego podchodzić skrajnie, że to jest całkowicie dobre czy całkowicie źle. Ogólnie od początku, od kiedy bulwary funkcjonują, a nawet wcześniej, kiedy mówiliśmy o spożywaniu alkoholu w przestrzeni publicznej i powiedzmy o tym, przepraszam, otwarcie, o spożywaniu piwa. Nie mówię tu, tak jak pan mówi, wódka, wino. Ja myślę, że to raczej powinno dotyczyć tego alkoholu niskoprocentowego, piwo, tak jak była kiedyś akcja piwo pod chmurką i tego się trzymajmy. Ten mocniejszy alkohol bym jednak odłożył na bok i trzymał w lokalach. Ale byłem za tym, żebyśmy zeszli od tych rygorystycznych, trwających 17 lat ograniczeń spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Byłem za tym, żeby na bulwarze było to dozwolone, szczególnie po tej prawej stronie. W tej chwili ten kompromis, który wiem, tak na tym ma polegać, że dozwolone będzie spożywanie piwa po stronie prawego brzegu do końca Łasztowni, po lewej stronie, tam gdzie mamy kawiarnię, restaurację, tam zostanie ten zakaz utrzymany. Były już wielokrotnie akcje w tą stronę, czy petycje, czy uchwały do Rady Miasta, bardziej skuteczne bądź mniej, ale były. Podpisywałem się i pod petycją, i pod uchwałą. Była inicjatywa Nowego Szczecina i Igora Podeszwika, jeśli o to chodzi. No i tak naprawdę miasto po 3 latach, gdzie dopiero wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy od wielu, wielu lat walczą o to.
Ale był pan kiedyś nad ranem w niedzielę na bulwarach? Na przykład z rodziną tak. Pan postanowił tam na spacer się przejść.
Tak, to, co? Przez wiele lat oglądałem akurat te miejsce rano codziennie, z racji tego, że pracowałem w tym miejscu i widziałem to w różnych porach tygodnia. I to nie tylko weekendy. Faktycznie ten stan często był dramatyczny. Tu należą się duże podziękowania dla służb, które były w stanie w przeciągu dwóch godzin
sprzątnąć. Liczba interwencji policyjnych w tym miejscu,
tak.
Liczba osób sprzątających, by doprowadzić bulwary do jako takiego stanu, no, naprawdę narażała miasto na bardzo duże koszty. Rozmawiałem i z policjantami, i strażnikami miejskimi, i wodniakami, którzy patrolują ten teren i oni sobie po prostu włosy z głowy wyrywają na samą myśl o tym, że komuś może przyjść do głowy, iż będzie można zezwolić na picie alkoholu na bulwarach. Może z tej strony na ten problem spojrzymy.
Oczywiście.
Też na kwestię bezpieczeństwa tam
tak,
z tym związane.
Się. Ale nadal. Byłem w niejednym mieście w Europie, nad rzeką, gdzie to picie piwa jest dozwolone. Mamy Warszawę, gdzie jest dozwolone. Nie musimy szukać w Europie.
Ale mamy mnóstwo miejsc w Europie, gdzie jest zakazane.
Tak. No to chyba raczej na wschód, myślę, niż na zachód.
Nie.
Ale skupmy się teraz na Szczecinie. I to znowu o tym zakazie. Ja jestem za tym, żeby edukować. Przede wszystkim edukować. W tej chwili mieliśmy taki taki stan rzeczy, kiedy było to niedopowiedziane, czy wolno, czy nie wolno. Policja czasem była, czasem jej nie było. Raz karała, raz nie karała. Teraz, kiedy będziemy mówili o tym, że tam jest faktycznie strefa, kiedy jest to dozwolone, liczę też na to, że miasto podejmie inicjatywę edukacyjną i będzie edukować tych często młodych ludzi, że to miejsce publiczne, które jest dla wszystkich i powinniśmy je szanować i zachowywać się należycie. I w stronę edukacji bym przeszedł. Ja przypomnę tylko, że tam przez 2 lata, chociaż zbierały się po kilka tysięcy ludzi, czasami w weekendy, to przez 2 lata tam były 3 śmietniki. Więc naprawdę, dajmy tym ludziom szansę. I ja widziałem sytuację, kiedy to nie były sytuacje, kiedy te śmieci były porozwalane po całym bulwarze,
ale nie chodzi o śmieci, a agresywne zachowania, o szkło, które jest tam rozbite, o wulgarne słownictwo. No generalnie o cały zestaw ten, który towarzyszy nie kulturalnemu spożywaniu dobrej jakości piwa, tylko upijaniu się na bulwarach do nieprzytomności, no tak, no pozostawaniu tam na noc.
To jest ta skrajność, której na pewno chcielibyśmy uniknąć, ale cały czas powtarzam, idźmy w stronę edukacji. Mamy Straż Miejską, która powinna też tego porządku pilnować. Mamy policję.
Czyli co, umawiamy się, rozumiem, na taki nocny spacer z soboty na nie, z soboty na niedzielę. Cieplejsze dni się zbliżają i rozumiem, że odważnie pójdziemy w tłum i zobaczymy, jakie będą.
Nie możemy edukować.
Tak jest, no spróbujemy. Przemysław Słowik, sekretarz Nowoczesnej, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życia.